Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a ze mną jest zachodniopomorski poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa serdecznie.
Panie pośle, czy grozi nam podwyżka cen żywności w związku z wojną na Ukrainie?
Ona już jest faktem, panie redaktorze, praktycznie w każdym obszarze naszego życia. To nie tylko żywność, to materiały budowlane, to kredyty hipoteczne, ale tak naprawdę żywność, która jest znaczącym składnikiem naszego budżetu, w ostatnich tygodniach strasznie zdrożała. Obserwujemy to po naszych koszykach, po naszych rachunkach za żywność, a ma na to wpływ bardzo, bardzo wiele rzeczy. No, przede wszystkim to, co się rozwijało ostatnio, to inflacja, tak? O której tak naprawdę dzisiaj w obliczu konfliktu w Ukrainie nie wszyscy chcą o tym głośno mówić, ale tak jest, a dzisiaj ona jeszcze bardziej oszalała i ja to obserwuję na rynkach cen zbóż, na rynkach cen nawozów. Nie wiem, czy pan, panie redaktorze, wie, że od dzisiaj cena selektry amonowej, jednego z podstawowych nawozów na wiosnę w rolnictwie, z zakładów w Puławach, to 6100 zł za tonę. Tego chyba nikt się nie spodziewał.
No właśnie, wojna na Ukrainie, dodatkowo podwyżki cen nawozów. Jakby tego było mało, no to za chwilę być może polski rząd będzie musiał zatamować eksport polskiego rolnictwa, bo może być tak, że z powodu wojny na Ukrainie będzie trzeba zatrzymać część produktów rolnych.
Znaczy trzeba sobie zobaczyć na to, jak, bo to właściwie rynek ukraiński trzeba troszeczkę razem z rynkiem rosyjskim brać pod uwagę. Bo wiemy, że jeżeli dzisiaj nie mamy Ukrainy i nie mamy Rosji ze względu na...
To może panie pośle, wytłumaczmy naszym słuchaczom, którzy nie są wtajemniczeni, że rynek ukraiński to jakieś 40 milionów hektarów żyznej gleby, prawda? To jest ta gleba, w której teraz się topią rosyjskie czołgi. To jest bardzo żyzna gleba, tak, odpowiadająca za no, spory kawałek teraz, produkcji rolnej.
No to teraz, panie redaktorze, jeżeli Ukraina i Rosja produkuje on 25% światowego pszenicy. Jeżeli produkują ponad 30% światowego zbiorów jęczmienia. Jeżeli produkuje około 60%, Ukraina produkuje 60% zapotrzebowania Unii Europejskiego na Unii Europejskiej na kukurydzę. I też znaczący udział o 80% na przykład słonecznika i śruty słonecznikowej. To jest ogromny problem dla wielu krajów Unii Europejskiej, a przede wszystkim dla producentów pasz, no bo wiadomo, że te zboża głównie są komponentem pasz. W przypadku Polski nie jest to takie groźne, ponieważ my sprowadzamy w naszym bilansie to około 4% tylko zbóż z Ukrainy, a eksportujemy też tam niewiele, bo ten rynek rolno-spożywczy to tylko 2% naszego eksportu. Czyli tu dla nas, jeżeli dochodzi dla polskich producentów, tego zagrożenia bezpośredniego nie ma. Natomiast dla tych, którzy brali z Rosji, z Ukrainy, będą szukali gdzie indziej. Gdzie mogą szukać? Mogą szukać w Polsce. I to jest już niebezpieczne.
Bo to znaczy, że zapłacą każdą cenę, żeby tylko ten towar mieć.
No, panie redaktorze, dzisiaj, jeżeli byśmy 3 tygodnie temu rozmawiali na temat ceny za rzepak w granicach 4000 zł, to bym wtedy powiedział, to kupujmy za te 2800 tą saletrę, którą wtedy sobie nie wyobrażałem, czy ktoś da za rzepak 4000 zł. Dzisiaj ta cena mniej więcej oscyluje wokół tej wielkości. Pszenica przez chwilę była prawie 2000 zł konsumpcyjna. Tylko ja zadaję proste jedno pytanie. Na samym końcu jest ten zwykły Kowalski, który nie miał podwyżki o 100% swoich uposażeń czy emerytur, a ceny w sklepach widzimy, że wzrosły bardzo, bardzo znacząco. To chyba jest początek jakiegoś większej recesji, jeśli chodzi o polskie rolnictwo, ale i też polską gospodarkę, bo ja to obserwuję w wielu obszarach, że to nam się teraz nałożyło. Inflacja, wojna, Polski Nowy Ład, I to niestety już ma ogromny wpływ na naszą gospodarkę, dzisiaj się nie mówi o tych zjawiskach gospodarczych, albo każdy gdzieś ma to w głowie, gdzieś z tyłu głowy, ale tak naprawdę dzisiaj żyjemy tym, co pokazują i za co ogromnie również po raz kolejny dziękuję wszystkim Polakom, wszystkim samorządowcom w stosunku do naszych sąsiadów, ale życie toczy się dalej i te problemy z dnia na dzień nie znikły.
No właśnie chciałem jeszcze zapytać o to, czy to jest jakaś szansa dla. Ja wiem, że w kontekście wojny słowo szansa brzmi trochę nieopatrznie, ale czy to jest szansa trochę dla polskiego rolnictwa, bo do tej pory polscy rolnicy bali się towarów sprowadzanych z Ukrainy. Mówię, bali się w sensie takim, że nie ma kontroli Unii Europejskiej i te towary były konkurencyjne na naszym rynku.
Na pewno jest to szansa, jeśli chodzi o pierwsze obszary, które widzę, gdzie będzie ogromne zainteresowanie polską kukurydzą. Tutaj mamy coraz lepsze warunki do uprawy kukurydzy i ci, którzy się zdecydują, a będą mieli możliwość jeszcze z początkiem maja wysiać nasiona kukurydzy, na pewno na tej kukurydzy w tym roku nie stracą. Na pewno zarobią dobre pieniądze, bo myślę, że tutaj ze zbytem nie będzie żadnego problemu. Podobnie będzie, jeśli chodzi o pszenicę i jęczmień. Oczywiście pszenica i jęczmień ozimy, to już nie mamy o czym mówić, ale jeszcze możemy myśleć o jarych zasiewach, bo jednak ta produkcja zwierzęca jest w Europie silnie rozwinięta. My też jesteśmy znaczącym producentem i oby nie było tak, że swoje wyeksportujemy, a droższe będziemy ściągać. I tutaj też jest ważne, żeby w tych regulacjach, które przyjmiemy, albo w tych ograniczeniach eksportowych, przede wszystkim zważać na interes naszych hodowców w pierwszej kolejności. A ja rozumiem, że no ten rynek jest też taki, że on jest trochę globalny i wszystkich rzeczy nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zatrzymać. No ja przede wszystkim obawiam się, panie redaktorze, szanowni państwo, o tego zwykłego Kowalskiego. On dzisiaj będzie się zastanawiał, on nie będzie wkładał produktów, albo mi się przyda, tylko będzie patrzył dokładnie, co kupuje, za jaką cenę kupuje, ile tego kupuje, a to będzie się odbijało po prostu na spadkach w zamówieniach sklepów, ograniczeniu produkcji, wzrostu kosztów produkcji i tak naprawdę ta kula śnieżna będzie się nakręcała. I chyba tylko i wyłącznie szybko zakończony konflikt dałby nadzieję, że jakaś stabilizacja na tym rynku może mieć miejsce.
Zmieńmy temat, przenieśmy się do tych przyziemnych spraw. Wróćmy do sprawy między innymi praworządności i wyroków TSUE. Teraz wszyscy spoglądają na Unię Europejską, dlatego że przyjęcie dużej ilości uchodźców z Ukrainy powoduje, że no to jest obciążenie dla naszego kraju, także finansowe. Wszyscy oglądamy się na Unię Europejską, czy da te pieniądze. Unia mówi tak i tutaj raczej nie warunkuje, natomiast przypominam, że cały czas są zamrożone pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy. One tak, żeby się przydały dzisiaj. Czy pan uważa, że tak jak mówi strona rządowa, należy przymknąć oko na to i w obliczu wojny uruchomić te środki?
Panie redaktorze, w normalnych okolicznościach powiedziałbym, że to w rękach rządu są narzędzia, czyli likwidacja Izby Dyscyplinarnej warunkującej uruchomienie. Mielibyśmy te środki od kilku miesięcy. Nie, ta inflacja nie zjadłaby nam częściowo tych środków. Dzisiaj oskarżam rząd, że swoimi działaniami, swoim uporem doprowadziło do tego, że my z tych środków od kilku miesięcy nie korzystamy. Natomiast po 24 lutego zmieniło się totalnie wszystko. I wydaje mi się, że dzisiaj ten nasz spór, który właściwie odszedł trochę gdzieś z tyłu, dzisiaj wszyscy mówią o jedności, o jednakowym podejściu do sankcji wobec Rosji, do pomocy wobec Ukrainy, powinien spowodować jednak, że te środki powinny trafić do Polski. Ale te środki nie są tym elementem, który całkowicie temat załatwi, bo ja się boję, że ten eksodus tej ludności jest już tak duży, że pojemność, jeżeli mogę tak powiedzieć, tych naszych Polaków, tych, którzy przyjęli, już jest na dość dużym wyczerpaniu. Również samorządy dzisiaj mówią o pewnych też kurczących się możliwościach, a ja czekałbym na takie faktyczne działanie rządu, choćby w zakresie kierowania, otwarcia wszystkich rządowych ośrodków, spółek Skarbu Państwa. Przecież tam są ogromne pokłady możliwości, a do tej pory rząd o tym jasno nie mówi. Dzisiaj są potrzebne pieniądze, które pójdą do samorządów, które zrefundują część kosztów. Ludzie, którzy będą wiedzieli dokładnie, na co mogą liczyć, ale nie zapominajmy, panie redaktorze, że żyjemy w Polsce. Żyjemy w Polsce i rolą naszego rządu jest dbanie, przepraszam za to słowo, może się to komuś nie spodoba, w pierwszej kolejności o Polaków, o polską gospodarkę, ale jednocześnie dzisiaj też powinniśmy tutaj wyrazy, ta empatia, która jest u nas jak najbardziej głęboko posunięta, powinniśmy to bardzo delikatnie to mierzyć, ponieważ żeby nie było tak za chwilę, że będzie narastał w narodzie pewien opór, pewien niezadowolenie.
On już narasta, już powoli słychać te głosy, oczywiście na razie na fali empatii one są tłumione, ale już słychać te głosy, że no dlaczego uchodźca może ma gdzieś tam pierwszeństwo w kolejce do lekarza. Już pojawiają się takie głosy.
Nie, panie redaktorze, tutaj nie powinno być czegoś takiego. Tak samo jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju socjale, to uważam, że rząd tutaj poszedł za daleko z pewnymi sprawami i to właśnie będzie powodował, że ten rząd będzie tracił. Tracił będzie bardzo mocno w oczach Polaków i z tego będzie wynikało to niezadowolenie, gdzie będzie się okazało, tak jak pan wspomniał, w kolejce być może, że będzie jakieś odgórne, ja słyszałem o odgórnym takim jak gdyby zaleceniu, żeby poza kolejnością przyjmować uchodźców z Ukrainy, a ten, kto przyjmie uchodźców, a z jakichś powodów nie będzie chciał z nimi dalej u siebie gościć, to będzie miał problemy. No nie może być tak, panie redaktorze, żeby rząd sankcjonował te dobre uczynki Polaków, które z różnych względów mogą się zmienić. To jest niedopuszczalne i uważam, że tutaj popełniono jednak trochę błędów wynikających chyba z takiej przeświadczenia, że tutaj ta otwartość nasza nie zna granic. Są te granice.
To jeszcze zapytam o pomysł z relokacją uchodźców. Niedawno sami, czyli Polska, nie chciała zastosować się do tego, a dzisiaj wszystko wskazuje na to, że za chwilę sami będziemy musieli prosić inne kraje Unii Europejskiej o to, żeby część uchodźców, przynajmniej część uchodźców, przyjęła także do swoich krajów.
Ale ja bym zrobił, panie redaktorze, bo dzisiaj my mamy problem głównie w dużych miastach. One się już zapychają. Dzisiaj my mamy z kolei ogromne pokłady jeszcze na obszarach wiejskich. Są pustostany, są miejsca, gdzie czekają wręcz na mieszkańców. Przyjdzie wiosna, będzie prace sezonowe, gdzie zawsze mieliśmy problem albo ograniczaliśmy w niektórych obszarach ogrodnictwa choćby produkcję ze względu na niemożliwość pozyskania pracowników. Dzisiaj ta szansa się pojawia. Ja bym dzisiaj tych uchodźców rozlokował właśnie na obszarach wiejskich, nie tylko w dużych miastach, drodzy Państwo, bo jest wygodnie. Proszę, chcemy Was, ale chcemy Was tam, gdzie mamy możliwości. Ale z drugiej strony, i tutaj dotykamy strefy rządowej, rząd dzisiaj bardzo intensywnie powinien pracować nad tym, żeby do tych innych krajów również odpowiednie ilości uchodźców przejechały, bo my naprawdę nie jesteśmy milionów w stanie przyjąć, bo będzie to dla nas ogromny problem. Pomimo tej naszej otwartości widzimy, co się dzieje choćby w Szczecinie na dworcu głównym. Ja widziałem, co się dzieje w Warszawie na Torwarze. To są przykre sytuacje, gdzie gdyby nie wolontariusze, to byśmy na pewno wizerunkowo mocno na tym tracili.
Jarosław Rzepa, zachodniopomorski poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, był moim i waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.